osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej grubociosane bryłki kolorowego szkła i żelbeton. Dzisiaj o witrażach w gdyńskiej kolegiacie, które powstały prawie 50 lat temu, a powstały dzięki gdyniance, która swoją pracę artystyczną zaczęła dokładnie 60 lat temu, a dokładnie 80 lat temu, to się urodziła. Profesor Aniela Akita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ja bardzo przepraszam za wypominanie tych wszystkich lat, ale to pani zaczęła.
Nie szkodzi. Przyzwyczaiłam się już.
No dobrze, no pani zaczęła, bo pani wszystko to sobie tak wyliczyła. A dosyć łatwo w sumie to policzyć. Tu 60, tu 80.
Tak, tak. Okrągłe są te daty.
No właśnie, przy okazji wystawy, którą jeszcze można oglądać, to proszę się spieszyć, bo to tylko do środy, w Centrum Designu w Gdyni.
Tak. Serdecznie zapraszam.
Duża ta wystawa.
No, dosyć duża. Gdyby była większa sala, byłaby jeszcze większa wystawa. Bo prac mam bardzo dużo. Mhm.
Dużo i dużych. Co niektórych.
No, bo ja jestem ściennikiem, czyli ja lubię
ja mam skalę.
Tak, monumentalne. Tylko zawsze miałam małą pracownię. A te ostatnie moje prace, one powstały w czasie wakacji, kiedy ja już odchodziłam na emeryturę. Sala na Politechnice była dla
mnie
do dyspozycji mojej. No i powstały 6 tych 120 na 120.
I nareszcie pani poczuła, że...
Tak, tak, że to jest mój format. No i te dwa duże, 2,30 na 120. To był cudowny okres.
Ciągle pani maluje?
Tak.
A co to znaczy, że ciągle pani maluje? To znaczy, że pani ciągle, nie wiem, ma swój rytuał taki pracowniany?
Nie. Ja nie jestem z tych, którzy muszą codziennie rano pójść do pracowni, żeby malować. Nie. Mhm. Ja maluję wtedy, kiedy mam taką potrzebę.
Klawę życie.
No, dzięki temu, że pracowałam na Wydziale Architektury, czyli mam emeryturę.
Mhm. Ja nie to muszę, mam spokój.
Tak, ja nie muszę walczyć, żeby zarobić na chleb, prawda? Mhm. Nie muszę malować landschaftów. Nie, tylko to, co mnie interesuje. Mhm. I są te moje obrazy. No, trudno mówić o swojej twórczości, prawda? Ale
trzeba,
mi się wydaje, że one nie są takie najgorsze.
A. To jeżeli tak mówimy, no to się, tak, zgadzam się, tak, dobrze się ogląda.
No. No i poza tym ja, jeżeli pracuję, to cyklami.
Co widać na tej wystawie.
Tak, specjalnie pan Jacek Michałowski tak zorganizował to chodzenie po tych salach, bo to właściwie nie jedna, tylko mnóstwo tych zakamarków tam jest, żeby tak się trzymać tego pomysłu, prawda? Od tych najwcześniejszych do ostatnich.
No właśnie, no, pomysł jest wspólny na wystawę, ale jednocześnie na niej dużo pomysłów na siebie. Znaczy, bo pani miała sporo pomysłów na siebie w różnych momentach życia.
Tak, tak. Bo moje takie hasło, moje ten jest być sobą w ciągłym poszukiwaniu.
No tak, właśnie pani wygląda.
Tak, ja to realizuję. Mam przyjemność szukania. Nie, że ja już potrafię. Nie, ja nie potrafię. Ja ciągle szukam.
Wie pani, że to chyba jest jakiś sposób na młodość? Bo jak na panią patrzę, a wypomniałem pani tych parę lat, to ja ich nie widzę.
No dziękuję. Więc... Skrzętnie ukrywam.
Nie no, może ciągle
nie
poszukuję.
Nie pod makijażem.
No właśnie nie. Może dlatego, że ciągle poszukuję. Może dlatego, że pani jest ciągle w takim życiowym ruchu.
To jest moje życie, że nie mam innego, bo nie założyłam rodziny, prawda? Nie mam dzieci, nie mam wnuków. Mhm. Mam dużą rodzinę, ale nie własną. Także no nie mogę siedzieć bezczynnie. I lubiłam bardzo projektować. I zanim mogłam zrealizować jakikolwiek projekt w architekturze, to powstało mnóstwo pomysłów. I nieraz te pomysły udało mi się zrealizować, bo ja mam takie dosyć pomysły, no nie takie tradycyjne, więc nie zawsze chcą coś takiego u siebie. Więc no trudno, wtedy ja odmawiam. Mm-hmm. Nigdy nie zrobiłam, żeby kicz był w mojej twórczości. No ale kicz może być wszędzie. Nawet tam, gdzie mi się wydaje, że nie ma go, mm-hmm. może być.
No bo to takie oceniają. No właśnie, bo to uznaniowe jest.
Tak, tak.
Pani może być tak przezadowolona.
Nie, nigdy nie byłam. Nie? Zawsze jestem krytyczna do swojej osoby i do mojej pracy.
A to jak to było z tymi witrażami, o których wspomniałem, a które mnie akurat bardzo interesują, bo ja po sąsiedzku mieszkam niedaleko kolegiaty, więc dla mnie to jest taki i ten widok zewnętrzny i wewnętrzny, to co te witraże w kolegiacie robią z tym wnętrzem, to gdzieś tam mam wdrukowane. To jak to było? 68 rok, tak?
Tak? To... Projekt był w 67 chyba. Siódmym.
Mm-hmm. Czyli równo 50 znowu mamy.
Tak.
Od projektu
same,
do...
Same okrągłe daty. Proboszczem był ksiądz prałat Miszewski. Chyba mm-hmm. Józef Miszewski. To jest malutki kościółek. Okna są bardzo niskie. I one były tylko szklone.
No właśnie, więc, bo o to chciałem też zapytać, co tam było wcześniej, bo...
Tam nie było witraży. Mm-hmm. To były tylko oszklone okna.
A to były mleczne szyby? To było,
nie, takie przezroczyste.
Że można było zajrzeć.
Tak,
przez.
Tak. Mm-hmm. No i niestety złodziejaszkowie często odwiedzali ten kościół. Aha. Nie tylko, że, bo można było no, nie zostawiać jakichś cennych przedmiotów, ale samo wejście, prawda? Mm-hmm. I już było takim zgrzytem. No i dowiedział się, że ja miałam coś takiego, projekt, który robiłam na studiach. I to dzięki pani profesor Barbarze Masalskiej. Jej dzieła, to jest Święty Józef w Gdańsku. Mhm. To duże okno. To duże, bo w kaplicy to już jest pan Mizerski, jej mąż. Mhm. To ten. I u Barbary. Mm-hmm. Ten, co stracił nawę jedną, tak. Więc te boczne ściany to są jej. W prezbiterium i po lewej stronie to nie są jej. Także, że to widać, bo mm-hmm. tam jest niby w klasycznej technice mm-hmm. te pozostałe. A tu jest w tej
No to jest tak zwana unikatowa.
Tak, unikatowa. O, to ma jeszcze jakąś taką nazwę. Fachowcy to używali.
No jest taka francuska nazwa też chyba na to, tak? Dal de ver, to jest...
Nie, to bo nie jest... Francuzi robią na płytach grubych. Aha. A tutaj z brył, to ja nie wiem. Mi się tak wydaje, że...
Że to jest wasza Polska?
Tak.
Produkcja?
Tak, tak. Mm-hmm. Nie przysięgam, bo, mm-hmm. bo tak daleko nie wnikałam, ale wydaje mi się, że tak. Mm-hmm. I to właśnie pomysł pani Masalskiej.
No dobrze, no i teraz jest prałat, który chce, jak rozumiem trochę...
Zabezpieczyć
kościół.
Tak, przed złodziejami. Taki był cel.
No.
I pojechaliśmy
do
Jasła i wtedy nie było tam szkieł. Mm-hmm. Bo te szkła zyskuje się, już teraz nie, bo oni przetapiają bez końca. Mm-hmm. A kiedyś było tak, że w tych wanienkach, z których czepali tą płynną masę szklaną, i produkcja się skończyła, ale zostało jeszcze dużo szkła. Mhm. To zastygło i się wyrzucało. I a tam okoliczni ludzie brali to do fundamentów na uzupełnienie, mhm. prawda? No i zdobyłam tylko te właśnie takie morskie szkła, biel ciepła i chłodna. No i trochę błękitu, który zużyłam cały na tego Chrystusa. I tam skrawki czerwieni, to były takie zrzynki, bo czerwień jest najdroższym szkłem, bo używa się do produkcji złoto. Więc bez przerwy się topi to szkło, żeby nic nie uronić z tej wartości. No i zrobiłam projekt, ale trochę się bałam, bo nigdy nie realizowałam. I znowu zwróciłam się do pani, zresztą mojej przyjaciółki Barbary Marsarskiej. Ja mówię, Basiu, mam takie zlecenie, ale się strasznie boję. A czego się boisz? Projekt już jest, ale boję się realizacji. Jak się boisz, to dam ci mojego studenta, który, bo myśmy nie mieli praktyki, prawda? Tylko projektowaliśmy na studiach, a już te następne pokolenia już mogli realizować. Dam ci takiego, który zna się na tym. No i rzeczywiście powiedział mi jak i co. Przez jakiś czas nawet wspólnie pracowaliśmy, a potem każdy, który się zgłosił do pomocy, mógł mi pomagać, bo to była taka obróbka tych kamieni nieregularnych, prawda?
No na tym ich urok też polega, prawda?
Tak, tak. I trzeba było to szkło tak ułożyć, żeby znaleźć taki kołnierz, który się nie
zagrywa. Można objąć.
Tak, że ten beton scali, prawda, całość. No a obróbka polegała na glina była tym materiałem, która zabezpieczała te szkła przed zalaniem betonu. I stworzyła takie lunety. Szkło, jeżeli było nawet nie dużego formatu, to przez lunetę było 4 razy większe. Prawda? Im więcej było tego pochylenia, tym więcej światła.
A to bardzo misterna robota musiała być.
No, jak Gdynie to jakoś tam nie było dużo metrów, więc... ale potem w Rumi tam miałam...
Świętego Judy Tadeusza.
Józefa, tak, tak, tak. Tam miałam piękne szkła.
No ale to już jest dużo późniejsza robota.
Tak, to jest tak. 92, no, właśnie, tak, tak. Właśnie.
A to mnie proszę nie uciekać z kolegiaty, bo ja ciągle jeszcze jestem ciekaw wrażenia, jaki i ta robota, ale przede wszystkim ten projekt musiał zrobić na prałacie. On to kupił? Tak,
był
na to otwarty?
Tak ufny.
Albo może tak zdeterminowany, żeby tam jest...
No, może nawet, nie wiem, czy się znał na sztuce, ale był to o wielkiej kulturze człowiek. Bardzo. Był wspaniałym kapłanem, ale też i jako człowiek. Więc on mi zaufał.
Czy miała pani wolną rękę?
Tak, zupełnie. A to był ten motyw tych, może to nie bardzo widać, ale to były kwiaty.
Tak?
No właśnie. Tego nie widać.
Lecę do kolegiaty.
To znaczy, jak się przyjrzy pan, to pan to zobaczy, prawda? Zawsze jest ten punkt taki...
Główny.
I potem odchodzą się te mniejsze te formy. I to jest jakby kwiat. Ale kwiat taki wodny, bo uwielbiam wszystkie tematy, które się łączą z wodą.
No to
wodą.
W Gdyni to bardzo pasuje.
No właśnie.
W kolegiacie też.
Kiedyś jak po zrealizowaniu przyszedł do kolegiaty, wtedy jeszcze nie kolegiaty, artysta, poeta, ojej, żebym nie pomyliła, Fenikowski. On mieszkał w Orłowie, chociaż urodził się chyba w Poznaniu, ale tutaj związany był bardzo z wybrzeżem. I potem dzwoni do mnie, mówił: cudowną szkatułę zrobiłaś. Ja się czułem, jakbym był pod wodą.
Więc no to o to chodziło chyba.
Tak, tak, więc byłam szczęśliwa. A ten Chrystus chciałam popróbować, jak to z postacią, prawda? Więc znowu...
Co znów nie jest takie oczywiste i łatwe w tej technice.
Nie, nie, nie. Więc zwróciłam się znowu do Basi Masalskiej. Ja mówię: Basiu, mam ochotę zrobić figurę. A ona mówi: nawet nie próbuj, bo przecież to się w ciemno robi. Ja mówię: ale spróbuję. Proboszcz mi wybaczy, jak się nie uda.
Ale w ciemno to znaczy?
Układam ten...
Aha, i nie widzę.
Jak się maluje, to się widzi. A tutaj oczywiście zasadę kompozycji to wszystko tak, rysunek tak. Ale jeżeli ten, żeby coś poprawić, nie mam możliwości. No i zrobiłam i wtedy pani Masalska zaczęła robić te swoje piękne kompozycje figuralne. Ale ona miała specjalny warsztat, także...
A gdzie pani robiła ten
zawsze gdzieś w jakichś tam podziemiach plebanii, kościoła.
Czyli to na miejscu się już, tak?
Tylko na miejscu, tak, tak. Jeszcze trzeba było wymyślić, bo tam są uchylne te
Tak,
no,
tak.
Ja najpierw byłam zbuntowana, że nie można, bo jak się uchyli, to już nie ma całości. Mhm. Ale potem zgodziłam się, że rzeczywiście można tak zrobić. No i ja musiałam wymyślić, ja, dziewczyna, jak to zaprojektować, żeby te uchylne okna działały.
No to są takie żelazne, jakby taka żelazna rama, prawda?
Która... Tak, tak, tak. I w to się zmieściło ten mój taki bryt witrażowy. No i to działało. Nie wiem, czy teraz się jeszcze otwiera, bo kiedyś to był malutki kościółek, dużo ludzi, było duszno i trzeba było. W tej chwili może nie ma takiej potrzeby.
Ale to miała pani zabawę z tym.
Zabawę? No, pokaleczona byłam. Trzeba mieć okulary, bo jak za duża bryła, to trzeba było młotkiem rozbijać. No, ale potem jak się odkrywało, jak się tę glinę wyciągało i potem umyliśmy to okno, no to był efekt.
A potem często pani do kolegiaty wracała już tak posiedzieć, popatrzeć?
Ja nie miałam czasu.
Porzuciła pani te swoje
Nie,
kwiaty.
Bo mieszkałam wtedy w Gdańsku. Nie mieszkałam w Gdyni. Przez 43 lata mieszkałam w Gdańsku.
Czyli pani dojeżdżała też do tej kolegiaty wtedy, tak?
Tak, 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 tak. No i żeby... Ja nie jestem z tych, którzy jakoś napawają się swoimi dokonaniami, prawda? Więc zrobiłam... Potem przyszłam, kiedy nie było ludzi, potem kiedy byli ludzie, prawda? No i w miarę byłam zadowolona. I na tym się kończyło. Bo w tym samym czasie, zaraz po zrealizowaniu, pojechałam pierwszy raz do Paryża. Bo miałam pieniądze.
Z tej kolegiaty.
Tak, tak. Czyli zarobiłam i mogłam sobie wyjechać. Więc ja ciągle podróżuję.
No, zresztą efekty tych podróży także w pani obrazach widać. Bo...
Tak, ale większość obrazów tam nie istnieje na tej wystawie, prawda? No, ale tam maleńkie skraweczki tego mojego życia.
A wyobraża pani sobie, że kolegiata mogłaby nie mieć tych witraży? Wie pani, dopowiem, co się kryje pod tym pytaniem, bo nie wiem, czy wtedy, kiedy pani witraże robiła w kolegiacie, to ta główna nawa miała już taką mozaikę charakterystyczną, czy ona dopiero później powstała? Mozaikę, której już nie ma w tym kościele, ponieważ w ramach remontu została...
zniszczona.
No, zniszczona. Ktoś uznał, no, nawet wojewódzki konserwator zabytków, zdaje się, uznał, że można przywrócić jakiś taki plus minus pierwotny stan kościoła. No i teraz sobie wyobrażam, że właściwie dokładnie na tej samej zasadzie, jak można było potraktować mozaikę, to można byłoby spojrzeć na witraże.
Też?
Tak, anielikity i stwierdzić, ale neobarokowe to nie jest.
No.
No i co? Co twórca na to?
No, ubolewałabym. Bo jeżeli tam wszedłby klasyczny witraż, to nadal byłoby to bardzo niebezpieczne, bo ciągle złodziej wejdzie.
A, czyli pani tutaj jest jakimś takim praktycznym.
Oczywiście, że tak. Dlatego oni go nie zniszczą. Ten witraż zostanie.
Zwłaszcza to żelbeton, więc to nie ma...
Nie, żelbeton można tak samo zniszczyć jak każdy inny, ale już złodzi z młoteczkiem nie...
Okej,
nie wejdzie.
To jeżeli takich argumentów pani używa, to mam nadzieję, że to tym bardziej podziała.
To jest dla bezpieczeństwa, na pewno.
No, ja myślę o urodzie i szczerze mówiąc chciałbym, żeby ktoś uszanował tę urodę. Znaczy, żeby nikomu do głowy nie przyszło, żeby kombinować.
Żeby to zniszczyć.
Tak, tak.
A propos wnętrza, więc mozaika nie była pierwsza. Pierwsze było malarstwo. Takiej pani francuski. Ona tu była na Wybrzeżu, studiowała w gdańskiej PWSSP. Moi starsi koledzy, czyli moi profesorowie, ją dobrze znali. Ja już ją nie poznałam. Jej takie skrawki zostały w katedrze oliwskiej jest Trójca Święta, tam gdzie te chmurki
tak,
są,
tak.
I jest witraż.
Jest.
To jest tej pani.
O.
Drugi, też ten sam temat jest u świętego, u Elżbiety w Gdańsku.
Mhm.
Tam jest duży witraż w prezbiterium. Cały kościół przez tą samą panią był malowany i to były takie sceny, bo ona przeżyła też i obóz koncentracyjny. I to było cudowne malarstwo.
Mhm.
Temat nie narzucał się. Ktoś chciał odczytać, to odczytywał. I teraz niestety zniszczyli wszystko, tylko witraż został.
Mhm.
I teraz jest pobiałkowane są ściany i z gipsu droga krzyżowa. To zęby bolą.
No to ja właśnie o ten ból zębów, żeby uchronić przed tym bólem zębów po wizycie w kolegiacie, to stąd to moje pytanie i mam nadzieję, że odpowiedź ta praktyczna, ale także artystyczna wystarczająco przemówi. I kolegiata pozostanie taka, jaka...
Ja mam nadzieję, chciałabym bardzo.
To ja też mam taką nadzieję. Z kolegiaty wyjdziemy, a po przerwie wejdziemy do kościoła świętego Wawrzyńca
w Gdyni. W Gdańsku?
Tak. Dobrze? Na chwilę.
Dobrze.
Ale to po krótkiej przerwie. To Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista i profesor Aniela Kita. Tak, no profesor, bo to przecież przez parę pokoleń...
Tytularny
Politechniki Gdańskiej, prawda?
Nie? W ogóle.
W ogóle, ale wykładowca Politechniki Gdańskiej.
Tak.
Mhm. Obiecałem Państwu wizytę krótką, ale za to bardzo ważną, kluczową właściwie, jeżeli chodzi o Pani życie, no życie w ogóle może, artystyczne też. Krótką wizytę w kościele świętego Wawrzyńca, bo zdaje się, tak wyczytałem na jednej z karteczek na wystawie, że pani po tym, co zobaczyła w kościele świętego Wawrzyńca, uznała, że chce być malarką.
Mhm.
No to jak to było, pani Aniela?
No ja tam dosyć obszernie piszę mój początek, ale w momencie, kiedy zdecydowałam, znaczy pomysł miałam, żeby zostać malarką, to jak poznałam pana profesora Kazimierza Ostrowskiego.
Kacha, tak.
Słynny Kacho. I ponieważ prezbiterium było malowane wcześniej przez artystę z Wilna, Waldemara Kaczyńskiego. On był taki klasyczny malarz, ale świetny, kolorysta, wspaniały. I on w bocznych ścianach prezbiterium namalował dwie sceny. Ukrzyżowanie i zdjęcie z krzyża. Bo proboszcz, ksiądz kanonik Jasiński, właśnie bardzo akcentował to święto podniesienie krzyża, w ogóle z krzyżem. I jak już kończył, tam już niedużo zostało, no pozbawiono go wolności, no i nie wiadomo było, kiedy wróci. I wtedy ksiądz kanonik poprosił pana Ostrowskiego. No i on zaprojektował te sześć obrazów z życia świętego Wawrzyńca i te obrazy są. Niestety zostały naruszone przez amatora. Poprawił. Odświeżył. No. No a te w prezbiterium...
Żeby
po prostu,
ładniej było.
Tak. Te w prezbiterium po prostu zostały, nie wiem czym, pędzlem, gąbką, takie strukturki zostały. I pod tym są te cudowne obrazy. Jestem ciekawa, kiedy i który z proboszczów odkryje.
Dokopie się tam.
Tak, co prawda będą one bardzo zniszczone, bo tam przewody elektryczne przeszły.
O życie.
No, także to było dla mnie po latach. Przyjechałam, bo moi rodzice jeszcze mieszkali w Wielkim Kacku. i poszłam do kościoła, to wierzyć nie chciałam, że to się stało. Mhm. No, ale stało się.
No dobrze, ale w tym kościele, tak, zanim się stało to, o czym teraz pani mówi, to jednak stało się to, że panią oświeciło tam.
Tak, tak, tak. I to początek dał mi jednak Waldemar Kaczyński, bo on, potem profesor Gierżabek, dużo, dużo później o tym samym mówił, że kolor lokalny to nie jest jeszcze kolor. Bo jest i na przykładzie, bo poprosił mnie, żebym miałam akwarelki takie guziczki, mhm, prawda, prymitywne, papier też był nie najlepszy. I mówił, namaluj ten fragment pejzażu. No, namalowałam. Mhm. A on tak na mnie patrzy, a dlaczego ten dach jest czarny? Ja mówię, no bo papa jest czarna. A potem ja drugi... Ja mówię, nie, błękitna. Przecież papa smołowana odbijała niebo. Wobec jego papa nie była czarna, tylko była błękitna.
I czyli ten kolor lokalny to jest kolor papy czarny.
Tak, tak.
A to, co widzimy...
Tak, to jest to, co mamy tak, zobaczyć. Tak. A nie każdy to widzi. Mhm. No, znaczy fizycznie widzi, mhm, ale nie jest tego świadomy. Mhm. Prawda?
No tak, upraszcza to sobie. Tak? Znaczy jak już chciałby przełożyć to na...
Wie tylko fakt, mhm, że cegła jest czerwona, że papa jest czarna, że dziewczyna jest piękna, a nieraz dziewczyna nie jest piękna, ale jest piękna przez swoje cechy. Mhm. Nie fizyczna piękność. To różnie bywa, prawda? I tutaj tak samo z tym kolorem. A potem Kacho, jak już zaczął malować, na rusztowania nie mogłam wejść, bo dzieckiem byłam. Nie
Czyli było... pani widziała, jak on tworzył?
Tak, tak. Ja byłam świadkiem.
Czyli to nie było tak tylko, że pani weszła, zobaczyła, o, to już skończone dzieło i wtedy pomyślała sobie, o, fajne, to ja też tak chcę. Nie. Tylko pani go zobaczyła w takim ferworze roboty.
Tak. Zaczęło się od kartonów, mhm, w skali 1:1, węglem malowane, prawda, te sceny z życia świętego Wawrzyńca. I mi się to bardzo podobało.
A ile pani miała lat, jak się pani tam kręciła?
No, 14, bo ja już kończyłam podstawówkę.
Czyli kręciła się pani jak taka dziewczyna tam, co
tak,
to sobie...
Tak, było nas więcej, mhm, dzieci. Jak to, mhm, coś się dzieje, prawda? To trzeba pójść zobaczyć. Mhm. A ja jedyna, która wiernie przychodziła. No i malował taki fryz nad lamperią dookoła i to był stylizowane takie gałązki. To byłam bardzo blisko, ja widziałam, jak on ma tę paletę, tu ma proszki, tu ma jakieś płyny, prawda, tu myje pędzel, tu znowu miesza. I tak malował, on no cudownie malował, naprawdę.
A zatem przystojniak był też.
Nie? Fizycznie nie.
Nie?
Nie? Nie, nie, nie. Był mały.
Tak?
Tak, Kacho był mały, z takim nosem.
Ale robił wrażenie na kobietach chyba, czy nie? No nie wiem, do 14-latka to może nie, rzeczywiście to patrzyła na bardziej na to, jak tam...
No, ja go potem szanowałam za jego talent i, mhm, i bo on prowadził potem też i katedry malarstwa, mhm, ale mnie już tam nie było w szkole, prawda? A tutaj, jak zobaczyłam, co to znaczy malować, mhm, i on któregoś dnia nie wytrzymał, bo ciągle ja jestem za nim. I mówię, co, podoba ci się? Pokiwałam głową, że tak. Ale nie mówiłam, mhm, tylko kiwałam głową. A chciałabyś pomalować? I narysował mi jakiś metr tych gałązek, mm-hmm, i poszedł na papieroska. To proszę, namaluj to. Ja namalowałam, on nie wraca. Następny metr narysował.
Sama?
Tak. I on wchodzi. Co, bałaś się? I wtedy dopiero głos wydałam. To namalowałam, to narysowałam. I już fryz był mój. Po prostu ja potem już malowałam.
W tym kościele świętego Pawła?
Tak. Ale ja wtedy chodziłam do technikum poligraficznego w Sopocie, zaraz po podstawówce, bo nauczyciele namawiali mnie oczywiście na pedagogiczną. Ja mówię, nigdy nauczycielem nie będę.
No to się potem okazało.
No i ponieważ były wakacje, a ja nie wiedziałam, co sobą zrobić, bo po pierwszy rok poligraficznej zdałam i podobno byłam dobra, ale mieliśmy praktykę w drukarniach. I niestety ten ołów, mieliśmy wtedy kontakt z ołowiem, że trzeba było mleko pić, to nic nie pomagało. Zaczynały mi się zęby czarne robić. Kamień tak się osadzał. No i poszłam do lekarza. Lekarz mówi, nie możesz mieć takiego zawodu, jesteś zbyt delikatna. I nie. No to poszłam do dyrektora szkoły i mówię, że muszę zrezygnować. O, bardzo był niezadowolony.
Czyli pani z tego poligraficznej szkoły poszła do plastyka, tak?
Tak, tak, do szkoły plastycznej, do liceum technik plastycznych w Orłowie. Ale to już były wakacje, egzaminy wstępne są na początku.
No tak.
No i tego. No i
ale pani chyba ten egzamin na rusztowaniu zdała.
Nie.
To nie było tak łatwo?
Nie. Kachu poszedł do szkoły dowiedzieć, jakie są możliwości, a dyrektor mówił, będzie jeszcze jeden egzamin, bo więcej się zgłosiło, tam gdzieś ze wschodu, prawda, oni się spóźnili, że we wrześniu, czy nie, koniec sierpnia będzie dodatkowy egzamin. No i zdałam.
I tak poszło.
I tak, to byłam bardzo szczęśliwa, jak zdałam.
Ale to ten kachu naprawdę ważny dla pani.
Tak. Bardzo.
Znaczy takie
bardzo.
Spotkanie, które właściwie panią ustawiło...
Tak. Jak miałam problemy, jak robiłam drugi stopień naukowy, też w ASP i politycznie byłam nieczysta, no bo w kościele pracuję. No i ówczesny rektor, a nie będę wymieniała oczywiście nazwisk, przed radą, gdzie była moja sprawa, że tą panią trzeba wysłać do Krakowa, do Warszawy, tam gdzie są pracownie malarstwa ściennego. Bo akurat w Gdańsku już nie było, ale Kachu był nauczycielem. No i poszedł, bo miał spotkanie w KW. No a rada z iluś tam 12 chyba osób się składała. Mówię, no dobrze, tak chce pan rektor, ale zobaczmy, kto to jest. I zaczęli oglądać te moje wszystkie, cały ten mój dorobek i tak dalej, i tak dalej. Mówimy, że ona ma wszelkie szanse, żeby tu u nas przeprowadzić ten przewód. A Kachu, on bardzo mało mówił, ale jak mówił, to ciarki chodziły. Nie ma pracowni malarstwa ściennego, ale ja jestem. No i potem jak było głosowanie, dwóch było wstrzymujących, jeden był przeciw, a reszta była za.
I poszło znowu.
I znowu poszło.
I znowu Kachu.
Tak. I potem on pisał już na profesurę, to on pisał o mnie. I mam recenzję Kacha.
No właśnie, to jak się wam te relacje potem układały? Już takie właściwie partnerskie, to właściwie one dosyć szybko chyba się do pewnego stopnia stały, tak?
Tak, bo myśmy się spotykali na różnych prywatnych takich spotkaniach, ale ja nie byłam taka rozrywkowa.
No on był.
On był.
Z tego, co czytałem, to był.
No. A tak mała historyjka. Wracam, bo mieszkałam wtedy w Kacku. No i trzeba było kolejką jechać do Gdyni, z Gdyni tam trolejbusem. No i Kacho też wraca ze szkoły z moim kolegą, ale starszym. On mówi, chodź z nami, pójdziemy coś zjeść. Taki barek był vis-a-vis Żaka. No, jak profesor zaprasza, to nie wypada odmówić. I tam oczywiście on i mój kolega oczywiście wódkę, a Kacho mówi, no ale, no wiesz, jesteś artystką czy nie? Ja mówię, no nie wiem. Musisz i chyba 50 wypiłam. Ja, która nie piłam w ogóle alkoholu.
I to było pasowanie na artystkę?
Tak. Pojechałam do domu i mama zawsze czuwała, prawda, bo jeszcze, żebym coś tam zjadła. Ja mówię, nie, mamo, nie. I nagle padam, bo jak się pochyliłam, ten mała ilość była.
Wystarczyło.
Wystarczyło.
No pani taka wrażliwa dziewczyna była.
No, ja byłam taka rzeczywiście. No i tak się skończyło.
Ale nie zakazali kontaktów z Kachem rodzice przez to?
Nie. Ponieważ jak on tam jeszcze malował w kościele, ja nieraz nie chciało mi się, byłam dzieckiem, chciałam się jeszcze bawić, prawda? Kacho przychodził i mówi, że Anielka nie przyszła dzisiaj do pracy. A mama mówi, ona śpi. No i potem mama mówi, albo powiesz, że nie będziesz, a jak chcesz, to,
no to
będziesz
musisz.
Musiała pójść. No i zdecydowałam, że ten fryz dokończę. Ale zarobiłam. O nie, jeszcze mi płacił.
A, no to no. Honorowo. A fryz ciągle jest?
Wszystko jest zniszczone. Wszystko zostały zniszczone. Tylko te z życia świętego Wawrzyńca. No niestety. No ale ktoś miał taki pomysł niedobry.
No ale co pani namalowała, to namalowała i zarobiła jeszcze przy okazji. Tak, no i tak. Życie sobie ustawiła. Tak, no, artystycznie.
Tak, ja bym nigdy nie była malarką. Nie wiem, może byłabym przedszkolanką. No, nie wiem, chociaż nie za bardzo chciałam mieć kontakt z dziećmi. Chociaż bardzo dzieci lubię. Ja mówię, zwierzaki mnie kochają i dzieci mnie kochają. Potem już gorzej.
No to skoro przy dzieciakach jesteśmy, to pani dzieciństwo w Wielkim Kacku, to jak wyglądało? Jak pani szuka jakiegoś takiego pierwszego dziecięcego swojego wspomnienia, to co to jest?
Ogród, kwiaty, wyjazdy na wakacje na wieś.
To z tego Wielkiego Kacka na wieś jeszcze. No tak, ten Wielki Kack to już była wieś. No.
Ale to była dzielnica robotniczo-chłopska. No, tam było więcej robotników niż chłopów.
Ale to wspomnienie, o którym pani mówi, to są jakie lata?
No to są jeszcze przedszkolne.
No ale przedszkolne, czyli wojenne, tak?
Ja się urodziłam przed wojną.
No, 37. No to wiem, że pani nie wygląda na urodzenie się przed wojną. No dobrze, ale to tak. 37, czyli to jest wspomnienie przedwojenne jeszcze, tak?
Tak, dosłownie nie.
No właśnie.
No bo to z tego okresu pamiętam tylko sukienki i buciki.
A jakie? Co to za wspomnienie jest?
Jak wyjeżdżałam na wieś do mojej cioci, do Leśniczówki, do Grzybna, to ojciec, bo ojciec był stolarzem takim budowlanym. Zbudował mi walizeczkę z drewna. Mama wychodziła ze mną na dworzec w Wielkim Kacku, a tam były jeszcze te przedziały takie, każdy przedział miał wejście.
Tak, z peronu się wchodziło do przedziału, tak?
Tak. No i mama otwierała drzwi. Kto jedzie na przykład do Bydgoszczy? To zawsze ktoś był. To proszę ją w bąku wysadzić. No. I to było, nie wiem, jakieś 4-5 kilometrów. I ja tą walizeczkę, a tu miałam taki chlebek jeszcze, gdzie tam mama mi dała do picia i do jedzenia. Siadałam, jadłam, piłam i szłam dalej. I w tym czasie spotykałam zwierzaki, bo tam było mnóstwo zwierząt. I dziki z małymi, i sarny, które przeskakiwały przez drogę, prawda? Brzozami wysadzana była ta droga leśna. Tu w jesieniu to wrzosy oczywiście i tak dalej.
To już wiem, że tata był stolarzem.
Tak.
A to znaczy, że tata był trochę takim budowniczym Gdyni też przy okazji?
Tak, tak? On od 25 roku. On budował Gdynię. Poczta Gdyńska parę lat temu dopiero zlikwidowali. Tam były takie ruchome drzwi.
Tak.
To było dzieło mojego ojca. No. No i potem po wojnie to odbudowywał znowu port. Mhm. Prawda? Także, że tata cały czas był związany, chociaż urodził się w Małopolsce, więc tu przywędrował.
Do tej Gdyni budującej się właśnie.
Tak. On nawet pewnie tak nie myślał. On miał 11 lat, jak opuścił dom rodzinny, bo mama zmarła, a ojciec... oni mieli gospodarstwo, ale ojciec nie był rolnikiem, więc to było babci, taka niewielka posiadłość. To on jeździł, no to blisko, bo to jest trójkąt tych granic, prawda?
No tak.
To on jeździł do Niemiec pracować, do fabryki. No i przyjeżdżał raz w tygodniu. A najstarszy brat ojca miał 15 lat. No i zaczął palić papierosy, więc potrzebował nie tylko jeść, ale jeszcze trochę pieniędzy. Więc on sprzedawał wszystko, co się dało. Między innymi role. A ziemia tam była, to była ruda, żelaza. No to przyjeżdżali, prawda, wywozili tę rudę do tej huty. No i ojciec przyjechał, zobaczył, że już właściwie domu nie ma, dzieci tylko są. No to rodzina, bo tam była taka dosyć taka, jak ja to nazywam, zagonowa szlachta. Wzięli dzieci, ale ojciec już miał 11 lat.
Już 11
tak,
lat.
Tak, poszedł do kopalni. Pracował w kopalni. Ale co ojciec mógł robić? Już dzieckiem był i tam z nim jeszcze dziewczynka była. Oni pilnowali nie wiem czego, jakieś wózki, które przechodziły, czy może wajchę przestawiali, nie wiem. Każdy ojciec opowiadał, teraz żałuję, że ja nie dowiedziałam się więcej o ojcu. On mówił, wiesz co, fajna była ta dziewczynka, tylko ona nie czytała. To ja ją uczyłem czytania. Mówił, i ona pięknie rzeźbiła. Ona mi wyrzeźbiła konika, to ja jej uszyłem lalkę.
No to się znaleźli.
Ale to, nie wiem, pewnie tylko parę miesięcy tam pracował i wyszedł.
No dobrze, przyjechał do Gdyni, to, a mama czym się zajmowała?
Mama w 18 roku 1918 wrócili z Berlina. Kiedy wyjechali, no mama się już urodziła w Berlinie, to było w 8 roku. Jak Polska wybuchła, tak się to mówiło, oni wrócili tu. Byli dosyć zamożni w tym Berlinie, bo ojciec, dziadek prowadził tam ogrodnictwo. No, jak przyjechali.
Ale to była polska rodzina, czy niemiecka rodzina?
Polska. Mama z Poznańskiego, a tata z Zagłębia. W Sosnowcu się urodził. A mama, no w Berlinie się urodziła, ale dlatego wrócili. Jak tylko Polska powstała, to oni wrócili. No, mama zajmowała się, no, nas było pięcioro.
O, no, to miała kim się zajmować.
Tak, dwóch braci i nas trzy siostry.
Pani mówiła o tym ogrodzie, a dom, to musiał być dom też, jaki
tak,
jest ogród.
Tak, jak ojciec miał wypadek, gdzieś tu mu palec przeciała maszyna, prawda, dostał odszkodowanie. To było przed wojną. I to było 500 coś złotych, to było podobno majątek. I ojciec kupił kawałeczek ziemi pod Gdynią.
Boże, za ten palec?
Tak. Dziadek pomógł. I zbudowali dom. Taki nie za duży. A po wojnie rozbudowali. Ten dom jeszcze stoi, ale ten, kto kupił, to jeszcze bardziej rozbudował, bo jeszcze podniósł dach taki spadzisty, a myśmy mieli płaski dach. No i. A mama, oprócz tego, że nas tam wszystko robiła dla nas, i szyła, i na drutach robiła, a poza tym to była bardzo inteligentna, oczytana, to po babci mojej, moja babcia poezję czytała. i w ogóle była taka dama. Mama nie miała w sobie damy, ale była bardzo szanowana przez swoje tam przyjaciółki.
A wojnę spędziliście w tym domu właśnie?
Czy? W tym domu, ale jak już się front zbliżał, to pojechaliśmy w Bory Tucholskie, tam do Leśniczówki, gdzie mieszkała moja ciocia, bo wujka leśniczego,
do tego Grzybna,
Niemcy,
tak?
Do Grzybna, zabrali do gór Harcu. I on był tam leśniczy, bo wszyscy poszli do wojska, więc wzięli go tam jako leśniczego. No i ponieważ front już był bardzo blisko i pewnie ojciec tak liczył, że nie zdąży wrócić, bo dostał nakaz z władz niemieckich, że ma się wstawić któregoś tam dnia do kopania rowów przeciwlotniczych. No, jak nas zawiózł tam, to już pociągi, już mieliśmy kłopoty z dojechaniem do Bąka, do Kościerzyny, tak, a potem tylko wojskowe pociągi jeździły. Ale któryś tam pociąg zabrał nas i wysadzili nas w Bąku. Mama, właściwie ona nas jakoś tak scalała. I przychodziły, poznała świetnie niemiecki, polski. Nie mówię, że świetnie, ale mówiła dobrze po polsku. Pisała też, ale lepiej, bo te 11, tak jak oni wrócili do Polski, ona miała 11 lat. Świetnie do końca pisała. Przychodziły sąsiadki, żeby list, bo to różne kontakty były, prawda? No i wszyscy mieli mamę za nauczycielkę. Mówię, no tak, ty się dobrze uczysz, bo mamę masz nauczycielkę. No, a nie miałam mamy
nauczycielkę amatorkę.
Tak,
naprawdę.
Tak.
Ja czułem, że to będzie dobre spotkanie, pani Anielo. Ja mógłbym tak słuchać i słuchać. To trzeba odwiedzić panią na tej wystawie.
Serdecznie
w Centrum
zapraszam.
Designu. A pracownię to gdzie pani ma? Swoją pracownię?
Teraz tam, gdzie mieszkam, w Wielkim Kasku mieszkam.
Aha, bo wróciła pani do Wielkiego Kasku.
Tak, w 2000 roku.
Wróciła pani, to jest
wróciła.
Ważne.
Wróciła, tak.
No to dzień dobry. Dzień dobry, na do widzenia. Pani Anielo, bardzo dziękuję za to spotkanie w Gdyni Głównej Osobistej. I do kolegiaty proszę się wybrać koniecznie, żeby te kwiaty podwodne także kontemplować. Gdynia Główna Osobista. Dziękuję, dobrego piątku. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.